Cześć, z tej strony Jacek Masłowski. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Panowie, bądźmy ze sobą szczerzy. Na co dzień omijamy ten temat szerokim łukiem, udając, że wszystko jest pod kontrolą. Podczas gdy wewnątrz wielu z nas toczy się prawdziwa walka. Dzisiaj nie będzie owijania w bawełnę, zdejmujemy zbroję. Zejdziemy pod powierzchnię i przyjrzymy się brutalnie szczerej prawdzie o tym, co tak naprawdę dzieje się w naszej psychice i w naszym ciele, gdy zaczyna brakować nam bardzo ważnego paliwa. Zanim jednak przejdę do głównej treści tego materiału, pragnę serdecznie podziękować pierwszym patronom, którzy za pomocą serwisu Patronite postanowiliście wesprzeć rozwój tego kanału. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy. Jeśli ktoś z oglądających treści, które publikuję na tym kanale, chce dołączyć do grona patronów, to serdecznie zapraszam. Wasze wsparcie będzie bardzo mile widziane, a link znajdziecie w opisie odcinka. A teraz przejdźmy już do rzeczy. Niedawno analizując najnowsze doniesienia ze świata nauki, przysłuchiwałem się niezwykle ważnej rozmowie dr Ewy Kępisty-Jeznach na temat męskich hormonów. Rozmowa z Ewą też jest dostępna na tym kanale, więc jeżeli chcecie pogłębić wiedzę na ten temat, to zapraszam do tego, aby odnaleźć ją w historii i odtworzyć. Tym razem jednak dyskusja, której się przysłuchiwałem, przypomniała mi to, z czym zmagamy się na co dzień w naszych gabinetach w trakcie pracy psychoterapeutycznej czy podczas pracy z mężczyznami w Instytucie Zdrowia Psychicznego Maskulinu. I zrozumiałem, że musimy połączyć kropki. Musimy połączyć biologię ze współczesną psychologią i zmianami społecznymi. Bo współczesny świat w wielu aspektach, nie powiem niczego odkrywczego dla Was, ale no nie sprzyja mężczyznom po prostu. Panowie, to nie jest w mojej ocenie po prostu użalanie się nad sobą. To są twarde fakty, które za chwilę Wam przedstawię. No bo spójrzcie. Z jednej strony bombardowani jesteśmy zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi. Nasz świat uległ silnej estrogenizacji. Żeńskie hormony i substancje, które je naśladują, atakują nas z każdej strony. Od codziennej diety, przez wszechobecny plastik, aż po wodę w kranie, z której wciąż nie potrafimy wyfiltrować chemii zaburzającej naszą biologię. I to nie jest żadna publicystyczna metafora, ani próba szukania wymówek. To są twarde medyczne fakty, o których współczesna endokrynologia i medycyna męska ma mówić dziś wprost. Zastanówmy się, co to w praktyce oznacza dla naszych ciał. Nasze środowisko od kilkudziesięciu lat systematycznie nasyca się żeńskimi hormonami, a my przyjmujemy je każdego dnia, całkowicie nieświadomie. Mam tu na myśli na przykład hormony w kranie. Od lat 60. ubiegłego wieku do środowiska trafiają ogromne ilości syntetycznych estrogenów, między innymi ze środków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej. Współczesne oczyszczalnie ścieków, nawet te wykorzystujące najbardziej zaawansowane nanotechnologie, nie są w stanie w 100% oczyścić z nich wody. Jaki jest tego efekt? Z każdą szklanką wypitej wody dostarczamy naszemu organizmowi dawki hormonów, które bezpośrednio zaburzają naszą męską biologię. Mówimy tu przede wszystkim o etynyloestradiolu, niezwykle silnym, syntetycznym związku obecnym w pigułkach antykoncepcyjnych, który jest zaprojektowany tak, by nie ulegać łatwemu rozkładowi. A obok niego płyną ksenoestrogeny. Przemysłowe związki chemiczne, które w naszym ciele skutecznie udają naturalne hormony płciowe. Na co konkretnie mają wpływ te substancje? One uderzają w sam środek naszej osi hormonalnej, pod wzgórze przysadka jądra. Kiedy ich stężenie w organizmie rośnie, mózg dostaje fałszywy sygnał, mamy w systemie nadmiar hormonów. Rezultat jest natychmiastowy. Przysadka mózgowa przestaje wysyłać sygnały do jąder, nakazujące im pracę. Produkcja naszego własnego, naturalnego testosteronu po prostu wyhamowuje. No i co się dzieje dalej? Zacznijmy od sfery fizycznej. Obserwujemy postępującą feminizację męskiej sylwetki. Tkanka tłuszczowa zaczyna odkładać się w miejscach typowych dla kobiet. Na biodrach, klatce piersiowej, co prowadzi do ginekomastii. Ale co gorsza, te substancje drastycznie obniżają jakość nasienia. Dziś androlodzy mówią wprost o epidemii męskiej niepłodności. Spadek liczby i ruchliwości plemników jest przerażający. Jeśli mówimy o twardych, naukowych dowodach na to, że męska biologia jest w odwrocie, nie musimy opierać się na domysłach. Głos w tej sprawie zabrała w ostatnich latach światowa nauka, a wyniki są, no mówiąc wprost, druzgocące. Kluczowym dokumentem, na który powołuje się dziś współczesna andrologia, urologia i medycyna męska, jest potężna metaanaliza opublikowana pod koniec 2022 roku na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Human Reproduction Update. Naukowcy przeanalizowali ogromne zbiory danych z 53 krajów, obejmujące kilkadziesiąt lat. Oto fakty i liczby, które z tego wynikają. Analiza wykazała, że w latach 1973-2018 średnia koncentracja plemników w męskim nasieniu na całym świecie spadła ze 101,2 miliona na mililitr do zaledwie 49 milionów. To spadek o 51,6%. Z kolei całkowita liczba plemników w przeciętnym męskim ejakulacie w tym samym czasie spadła aż o 62,3%. To, co jednak budzi największy niepokój środowisk medycznych, to fakt, że proces ten drastycznie przybrał na sile. O ile przed rokiem 2000 tempo spadku wynosiło około 1,16% rocznie, o tyle w XXI wieku przyspieszyło ono ponad dwukrotnie do 2,64% każdego roku. Spójrzmy teraz też na to, co równolegle dzieje się w męskiej sferze psychicznej. Bo to tutaj rozgrywa się najbardziej dramatyczna walka. Wraz z całą hormonalną kradzieżą, o której przed chwilą mówiłem, mężczyzna traci swój pazur. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mam tu na myśli fizycznej przemocy czy brutalności. Ten pazur to nasza zdrowa, męska agresja i asertywność. To odwaga do stawiania granic, zdolność wejścia w konstruktywny konflikt, no i powiedzenie nie, kiedy sytuacja tego od nas wymaga, kiedy czujemy, że jakieś nasze potrzeby, interesy są zagrażane. Spadek testosteronu przy jednoczesnym wzroście estrogenów i prolaktyny wywołuje w męskim mózgu potężne zwarcie. Przede wszystkim uderza w naszą męską decyzyjność. Mężczyzna pozbawiony swojego biologicznego napędu zaczyna wycofywać się z bycia liderem we własnym życiu. Zamiast aktywnie wpływać na kierunek, w którym zmierza jego związek czy kariera, coraz częściej mówi, jest mi to obojętne, albo jak uważasz, czy niech będzie po twojemu. Oddaje kierownicę, staje się biernym pasażerem, wiezionym przez innych w swoim życiu. Pojawia się lękliwość, zaczynamy bać się konfrontacji. Zamiast stanąć twarzą w twarz z problemem, mężczyzna zaczyna chodzić na palcach, byle tylko nie wywołać napięcia, byle tylko zadowolić otoczenie i zachować święty spokój. A to jest prosta droga m.in. do skłonności depresyjnych. Zauważcie, że męska depresja niekoniecznie wygląda tak, jak opisują to klasyczne podręczniki. To rzadko jest łzawy smutek. Męska depresja, podsycana przewlekłym, chronicznym zmęczeniem, często przypomina wycofanie. To jest milczenie, narastająca drażliwość i to przytłaczające poczucie, że po powrocie z pracy, kiedy siadasz na kanapie, nie masz już absolutnie siły, żeby uczestniczyć w życiu własnym, własnej rodziny, odcinasz się. W ostatecznym rozrachunku tracimy to, co jest bezwzględnym rdzeniem męskiej tożsamości. Tracimy sprawczość, tę specyficzną energię życiową, która na poziomie podświadomym mówi ci, mam wpływ na to, co mnie otacza. Potrafię kreować swoją rzeczywistość, potrafię budować i działać. Kiedy ten wewnętrzny ogień gaśnie, zostaje tylko poczucie pustki, narastającej frustracji i często niemego gniewu, którego świat zewnętrzny najczęściej w ogóle nie słyszy. I tu wracam do wody, bo woda, którą pijemy, staje się cichym sojusznikiem procesu, który w mojej pracy roboczo nazywam biologicznym uśpieniem mężczyzny. Stajemy się obcy we własnych ciałach, nie rozumiejąc często, dlaczego świat nas przerasta. Inny obszar, który atakuje naszą męskość, to plastikowa pułapka. Żyjemy w epoce tworzyw sztucznych. Opakowania na żywność, butelki, z których pijemy na treningu, pojemniki, w których podgrzewamy jedzenie, to wszystko uwalnia bisfenol. To związek chemiczny, który w naszym ciele zachowuje się jak tak zwany ksenoestrogen, czyli substancja naśladująca działanie żeńskich hormonów i blokująca w ten sposób receptory testosteronowe. Kolejna sprawa, o której od pewnego czasu mówi się coraz głośniej, to twój brzuch, a właściwie, że to jest pewna fabryka. Do czynników zewnętrznych, o których nieco przed chwilą wspomniałem, tych środowiskowych, musimy dodać to, co sami sobie robimy. A w tej dziedzinie do niedawna czułem się naprawdę ekspertem. Przewlekły stres, brak snu, dieta pozbawiona niezbędnych składników odżywczych, jak pełnowartościowe białko czy żelazo chemowe pochodzące z czerwonego mięsa sprawiają, że obrastamy w tłuszcz. A tłuszcz, zwłaszcza ten trzewny, na męskim brzuchu, to nie jest tylko defekt estetyczny. Znajduje się w nim enzym o nazwie aromataza. Aromataza robi jedną niezwykle destrukcyjną dla nas rzecz. Dosłownie kradnie nasz naturalnie wyprodukowany testosteron i przekształca go w estrogen. Im większy brzuch, tym silniej sam siebie pozbawiasz męskiego napędu. Jakiś czas temu postanowiłem dość gruntownie przemodelować swoje życie, między innymi pod kątem nawyków, które narosły wobec zamiłowania do pracy. Tym samym ze szczególnym pietyzmem podchodzę teraz do poziomu tkanki tłuszczowej. Efekt już widać na wadze, ale ci, co podjęli rękawice, wiedzą, że z tkanką tłuszczową jest dokładnie odwrotnie niż z gotówką. Trudno ją wydatkować, za to bardzo łatwo jest ją zgromadzić. Trzymajcie kciuki za powodzenie tego nowego wyzwania. Kolejna sprawa to zjawisko, które w mojej pracy terapeutycznej nazywam estrogenizacją behawioralną. I tu zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest absolutnie kluczowe. Zwróćmy uwagę na nasze współczesne środowisko pracy. Wielu mężczyzn spędza dziś całe dnie w silnie sfeminizowanych zespołach lub w organizacjach, w których bezwzględnie dominują kobiece kody komunikacji. Co to oznacza w praktyce? Te środowiska, gdzie stawia się na ciągłe analizowanie emocji, na ugodowość, osiąganie kompromisu za wszelką cenę i unikanie jakiejkolwiek stanowczej, otwartej konfrontacji. Nie chcę tego oceniać, ale chcę się odwołać do tego, że medycyna i psychologia ewolucyjna już dawno zauważyły, jak takie środowisko wpływa na nasze ciała, męskie ciała. To nie jest tylko kwestia dyskomfortu psychicznego. To jest fizjologia. Takie permanentne dopasowywanie się i tłumienie własnych popędów do sprawczości oraz zdrowej rywalizacji bezpośrednio uderza w męską gospodarkę hormonalną. Co mówią nam na ten temat twarde dane z zakresu neuroendokrynologii społecznej? I zacznijmy od tak zwanej hipotezy wyzwania. Sformułował ją w latach 90. zespół biologów pod kierownictwem Johna Wingfielda. Choć początkowo badano zachowania zwierząt, szybko okazało się, że odkryto fundament ludzkiej endokrynologii. Wybitni badacze Alan Mazur i Alan Both udowodnili rzecz przełomową. Podstawowy poziom testosteronu u mężczyzny nie jest dany raz na zawsze. Jest on wysoce reaktywny na środowisko społeczne. Co to oznacza w praktyce? Twój testosteron rośnie drastycznie, gdy stajesz przed wyzwaniem i walczysz o swój status. Z kolei, to jest niezwykle ważne w kontekście naszej codziennej pracy, obniża się natychmiast po przegranej lub w sytuacji, gdy jesteś zmuszony do przybrania postawy uległej i podporządkowanej. Zapamiętajcie, wasz organizm reaguje na relacje w biurze dokładnie tak samo, jak ewolucyjnie reagował na miejsce w plemiennej hierarchii. Druga kluczowa kwestia to efekt zwycięzcy. Mechanizm ten opisał profesor Ian Robertson, wybitny neurobiolog z Trinity College w Dublinie. Robertson dowiódł, że zwycięstwo, nawet to odniesione w drobnej konfrontacji czy przy rozwiązaniu trudnego problemu, powoduje w męskim mózgu podwójny wyrzut testosteronu i dopaminy. Ten koktajl fizycznie zmienia architekturę naszego mózgu, zwiększając w nim zagęszczenie receptorów androgennych. Mówiąc najprościej, wygrana sprawia, że twój mózg staje się bardziej chłonny na testosteron, co naturalnie programuje cię do kolejnych odważnych działań. Fenomenalnie potwierdzają to badania z University of Cambridge. Neurobiolog John Coates badał maklerów londyńskiego City i zauważył jasną zależność. Ci mężczyźni, którzy rano mieli wyższy poziom testosteronu, zarabiali w ciągu dnia więcej. Ale co ważniejsze, seria sukcesów wywoływała u nich samonapędzający się efekt zwycięzcy. Ich pewność siebie rosła z każdą udaną transakcją, o ile tylko środowisko pozwalało im na tę zdrową, asertywną sprawczość. Co więcej, żeby doświadczyć tych wahań, wcale nie musimy walczyć fizycznie. Paul Bernhardt z George State University udowodnił, że wystarczy być zaangażowanym obserwatorem. Po wygranym meczu testosteron u badanych fanów zwycięskiej drużyny rósł średnio o 20%, podczas gdy u kibiców drużyny przegranej spadał dokładnie o tyle samo. Nie mamy wyników laboratoryjnych i nie mierzymy teścia przed ani po, ale bardzo podobne efekty w postawie wzroście pewności siebie i podejścia do wyzwań zauważamy w grupie mężczyzn podczas naszych obozów inicjacyjnych AGOGE, gdzie jest naprawdę sporo okazji do tego, aby odkryć lub wzmocnić swoją sprawczość, podnieść pewność siebie, a także poczuć ducha konfrontacji wobec wyzwań i współpracy wobec innych mężczyzn. Jakie wnioski płyną z tego dla nas, współczesnych mężczyzn? Biorąc pod uwagę te mechanizmy, zaczynamy w pełni rozumieć zjawisko, które nazywam korporacyjną kastracją. Nie dotyczy ona oczywiście tylko tych z Was, którzy rzeczywiście pracują w wielkich korporacjach. Zastanówcie się, co się dzieje, gdy zmusza się mężczyznę do spędzania 8 czy 10 godzin dziennie w środowisku, które permanentnie blokuje jego naturalną potrzebę konfrontacji, rywalizacji i rozwiązywania problemów. W środowisku, które w zamian narzuca mu nieustanne łagodzenie konfliktów, nadmierną empatię i uległość. Otóż okazuje się, że jego mózg odczytuje to jednoznacznie. Odczytuje to jako niekończące się pasmo porażek. Wasz organizm dostaje neurobiologiczny sygnał. Jesteśmy na samym dole hierarchii. Jesteśmy ulegli. Nie potrzebujemy napędu. W tym momencie efekt zwycięzcy zostaje całkowicie zablokowany. Testosteron leci w dół, a jego miejsce zajmuje prolaktyna i kortyzol. A to już jest prosta autostrada prowadząca prosto do wypalenia, do braku sił witalnych i głębokiej apatii. Słuchajcie, obawiam się, że to nie są tylko moje filozoficzne przemyślenia. To jest raczej nasza twarda, męska biologia, od której tak bardzo próbujemy dziś uciec, ale wydaje się to niemożliwe. Zrozumienie tych mechanizmów to pierwszy i absolutnie niezbędny krok do tego, by wyjść z opisanego kryzysu i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Ale idźmy dalej, bo biologia to nie wszystko. Istnieją obszerne badania z zakresu psychologii i socjologii pracy dotyczące zjawiska tzw. pracy emocjonalnej. Termin ten wprowadziła słynna badaczka Arlie Hochschild. Udowodniła ona, że współczesne środowiska zawodowe wymagają od nas już nie tylko kompetencji twardych, ale zmuszają nas, mężczyzn, do zarządzania emocjami własnymi i innych. I co to właściwie oznacza dla mężczyzn? Otóż w wielu miejscach pracy oczekuje się dziś od nas, że będziemy pełnić rolę buforów emocjonalnych. Pojawia się konieczność nieustannego współodczuwania, bezkonfliktowego łagodzenia sporów, wykazywania się niemal nieskończoną empatią i dosłownie matkowania swoim zespołom. I znów nie chcę tego oceniać. Jednak znowu warto na chwilę z psychologii przejść do twardej biologii. Wprost do badań wybitnego szwedzkiego badacza stresu, profesora Teresa Teorella. Wykazał on, że tego typu środowiska pracy wymagają wysokiego zaangażowania emocjonalnego przy jednoczesnym zakazie okazywania stanowczości i tłumieniu asertywności. Powoduje to u mężczyzn drastyczny wyrzut prolaktyny. Przypomnę tylko, z punktu widzenia ewolucji, prolaktyna to hormon opiekuńczości i emocjonalnego przebodźcowania. A jest to stan, to emocjonalne przebodźcowanie, w którym układ nerwowy zostaje zalany tak dużą ilością bodźców, oczekiwań, informacji, napięć, konfliktów i cudzych emocji i uczuć, że po prostu traci zdolność ich bieżącego przetwarzania. Znakomicie udowodnili to biolodzy ewolucyjni tacy jak Lee Gettler czy Anne Story. Pokazali oni, że kiedy mężczyzna wchodzi w rolę częstego, empatycznego opiekuna, jego organizm celowo wygasza testosteron i pompuje prolaktynę. Wszystko po to, by wyciszyć w nim popęd seksualny i zdrową agresję, pozwalając mu zająć się stadem w taki opiekuńczy właśnie sposób. Problem polega jednak na tym, że twój mózg nie potrafi odróżnić opieki nad płaczącym niemowlęciem od uspokajania rozemocjonalnego działu w korporacji. Jeśli każdego dnia zmuszasz się do wchodzenia w tę rolę, twój organizm posłusznie uruchamia ewolucyjny program wygaszania męskiego napędu. Ciało zalewa się prolaktyną, a ty wracasz do domu wyzuty z jakiejkolwiek energii i sprawczości. Statystyki dotyczące wypalenia zawodowego pokazują, że mężczyźni funkcjonujący w takich miękkich, pozbawionych wyraźnej struktury i zdrowej rywalizacji kulturach organizacyjnych wypalają się znacznie szybciej. Zgłaszają m.in. objawy chronicznego zmęczenia, spadku libido, mgły mózgowej. I kiedy zmuszamy mężczyznę, by na 8 czy 10 godzin dziennie zakładał gorset kobiecej komunikacji, odcinamy go od jego naturalnych instynktów. Wymagamy od lwa, żeby zachowywał się jak owca. A potem dziwimy się, że ten lew nie ma siły polować, traci zęby i popada w apatię. Takie zachowanie wprost koreluje z obniżeniem męskich hormonów napędowych, a winduje te, które odpowiadają za stres i emocjonalne przebodźcowanie, o czym już wspomniałem. Kiedy teraz zbierzemy to wszystko w jedną całość, przestaję dziwić, dlaczego tak wielu z nas budzi się z chronicznym brakiem energii, obniżonym libido i poczuciem całkowitej apatii. Nasza biologia jest po prostu na co dzień oblężona. Żyjemy w epoce, która wymaga od mężczyzn być może niemożliwego. Otóż tradycyjna męska tożsamość została zdekonstruowana w dużej mierze, a nowa wciąż jeszcze nie powstała. Mówię o tym często, na przykład przy okazji moich książek, jak Uwolnić męskość, czy Mężczyzna na zakręcie. Społeczeństwo wymaga dziś od nas postawy skrajnie dualistycznej. Na rynku pracy w dążeniu do sukcesu finansowego i społecznego masz być bezwzględnym liderem. Ale kiedy wracasz do domu, masz natychmiast wyłączyć te cechy i stać się w pełni oddanym, niemalże sfeminizowanym opiekunem, który ma rozumieć i realizować każdą, nawet niewypowiedzianą potrzebę partnerki czy innego członka rodziny. Co to oznacza dla naszej fizjologii i psychiki? Dla wielu z nas jest to nieustanny konflikt, który wywołuje u mężczyzny chroniczny stres. Wielu mężczyzn odkrywa powoli drogi równoważenia tych dwóch sfer bycia. Mi pomagało coś nieoczywistego, ale działającego. Pracę w zawodzie pomocowym, który wymaga ogromnych pokładów empatii i wrażliwości, przeplatałem grą w hokeja. Męska grupa, rywalizacja, interwały, naprawdę ogromny wysiłek fizyczny, który bardzo mocno obniża poziom stresu. Dobrze działało, dopóki to rzeczywiście łączyłem. Jeśli jednak pozwalamy sobie na brak zarządzania własnym stresem, szczególnie tym chronicznym, to pozwalamy sobie na nic innego jak zalewanie organizmu kortyzolem. No i żeby to było jasne dla każdego z nas, kortyzol to ważny hormon przetrwania. Kiedy żyjesz w ciągłym napięciu, bo szef cię ciśnie, nie wiem, rany kredytu rosną, a w domu czeka na ciebie na przykład kolejna lista niewypowiedzianych albo wypowiedzianych oczekiwań, to twój organizm przechodzi w tryb walcz albo uciekaj. I z ewolucyjnego punktu widzenia, gdy uciekasz przed zagrożeniem, twój organizm stwierdza, że no nie potrzebujesz popędu seksualnego, budowy tkanki mięśniowej czy decyzyjności lidera. Skupia się wyłącznie na tym, żebyś przetrwał. Dlatego bezwzględnie odcina produkcję testosteronu. Kortyzol i testosteron są najwięksi antagoniści. Można powiedzieć, że wrogowie. Działają jak biologiczna huśtawka. Gdy poziom kortyzolu winduje w górę, testosteron musi spaść. Kortyzol jest po prostu największym złodziejem naszego męskiego napędu. Im bardziej ambitnie i w większym napięciu żyjesz, tym więcej testosteronu płacisz za ten styl życia. A co w takim razie z prolaktyną? Z kolei bycie stale w trybie analizowania emocji, prób zadowalania wszystkich wokół, nadmiernej emocjonalności, przyjmowania ról, które do niedawna były tradycyjnie kobiece, powoduje wzrost tego właśnie hormonu. Przez lata medycyna łączyła prolaktynę głównie z biologią kobiet. To ona, prolaktyna, odpowiada m.in. za laktację i opiekuńczy instynkt macierzyński. Dzisiaj jednak wiemy, że u mężczyzn prolaktyna to hormon stresu emocjonalnego, wynikającego z przebodźcowania, o czym już wcześniej wspominałem. Kiedy współczesna kultura i relacje wymagają od ciebie, żebyś nieustannie przeżuwał uczucia, był w 100% empatyczny, stale odgadywał nastroje partnerki i rezygnował ze stanowczości na rzecz łagodzenia każdego konfliktu, na twój mózg reaguje wyrzutem prolaktyny. Jaki jest tego finał? Otóż wysoka prolaktyna dosłownie odłącza nam zasilanie. Sprawia, że tracimy naszą naturalną asertywność, chęć do działania i radość z seksu. Stajemy się ulegli, wycofani, markotni. W miejsce zdrowej męskiej sprawczości pojawia się marazm i kompletna apatia. Zamiast lwa, który potrafi poprowadzić stado, zyskujemy udomowionego, ale głęboko nieszczęśliwego i śmiertelnie zmęczonego mężczyznę. Aż wreszcie dochodzimy do tragicznego w skutkach momentu. Zmęczonym, pozbawiony napędu mężczyzna zaczyna gasnąć. Odczuwa apatię. Traci ochotę na relacje intymne, nie ma siły na pasję, pojawia się poczucie pustki. Kiedy ten stan się pogłębia, współczesny system opieki zdrowotnej ma dla nas zazwyczaj jedną odpowiedź. Diagnoza psychiatryczna. Depresja. Otrzymujemy na przykład receptę na antydepresanty, które też niestety potrafią często mocniej jeszcze wywindować poziom prolaktyny, pogłębiając hormonalny dół i spadek libido. Lądujemy w błędnym kole, bo leczymy skutek, kompletnie ignorując przyczynę. I wiem, że to, co powiedziałem przed chwilą, może wydawać się ryzykowne, bo może zabrzmieć jak próba ignorowania bardzo groźnej, a wręcz śmiertelnej choroby, która zbiera tragiczne żniwo, zwłaszcza wśród mężczyzn. Chcę zwrócić jednak Waszą uwagę na coś, co bardzo często było moim doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej. Otóż nader często trafiał do mnie na konsultacje pacjent w średnim wieku z taką autodiagnozą właśnie depresji. Po wywiadzie okazywało się, że jego styl życia jest jednym wielkim generatorem stresu, który zasilany jest naprawdę podłymi nawykami, które nie dość, że eksploatują w niewyobrażalny sposób, to jeszcze niemal kompletnie odbierają szansę ciału i psychice na regenerację. Ale co było w tym niezwykłe, niezwykle częste, to to, że ten mężczyzna nigdy w życiu nie zbadał sobie poziomu testosteronu czy innych męskich hormonów. A gdy o to zagadywałem, odnosiłem wrażenie, że słyszę o nich pierwszy raz w życiu, mimo że był po 40, a czasami po 50. I tu myślę, warto zwrócić uwagę, jak bardzo odeszliśmy od natury naszego gatunku. Przez wieki mężczyźni wzrastali w braterstwie. Relacje między mężczyznami opierały się na wspólnej pracy, zdrowej rywalizacji, jaką można odnaleźć na przykład w sportach drużynowych, ale przede wszystkim na głębokim wsparciu, na wspólnocie. Kiedyś synowie uczyli się męskości, obserwując swoich ojców, wujków, dziadków, w ogóle starszyznę, starszych mężczyzn. Dziś od najmłodszych lat jesteśmy otoczeni niemal wyłącznie przez kobiece autorytety. Brak wyraźnych męskich wzorców sprawia, że wielu z nas formuje swoją tożsamość, męską tożsamość poprzez próby zadowalania innych. Próbujemy odgadnąć, czego oczekują matki, nauczycielki, a później także partnerki. Jednak nie da się zbudować dojrzałej, sprawczej męskości wyłącznie na podstawie kobiecych instrukcji. To droga, która prędzej czy później prowadzi do ściany. Z tej narastającej frustracji rodzi się czasem gniew i poczucie głębokiego rozczarowania. Wielu mężczyzn czuje się oszukanych przez system, który obiecywał: bądź dobrym, ugodowym chłopcem, poświęcaj się, a będziesz szczęśliwy i kochany. Gdy ta iluzja pęka, często pęka też całe dotychczasowe życie mężczyzny. Zamiast relacji opartej na szacunku pojawia się kryzys, a czasem bolesne rozstanie. Wtedy mężczyzna staje przed najtrudniejszym zadaniem. Musi na nowo poskładać swoją tożsamość, stoczyć walkę o zachowanie własnej godności i o to, by mimo rozpadu rodziny pozostać obecnym, wartościowym ojcem dla swoich dzieci. W pracy z mężczyznami, szczególnie tymi, którzy czują, że grunt usuwa im się spod nóg, zawsze wracam do jednej fundamentalnej zasady. Biologia i psychika to naczynia połączone. Nie da się uzdrowić ducha całkowicie, ignorując stan własnego ciała. Jeżeli czujesz, że stoisz na życiowym zakręcie, nie szukaj drogi na skróty. Musisz wrócić do bazy, do fundamentów. Do fundamentów, na których buduje się męska sprawczość. A tym fundamentem jest dojrzała, bezkompromisowa odpowiedzialność za samego siebie. Za swój organizm, za swoje emocje, za swoje wybory. Wielu mężczyzn na warsztatach zadaje mi pytanie: no dobra, Jacek, ale to od czego mam zacząć? To co robić? No i tutaj moja odpowiedź zwykle idzie w tą samą stronę. Zacznij od wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie i za swoje granice. Po pierwsze, zbadaj swój organizm. Zrób pełen panel hormonalny. Sprawdź testosteron całkowity i wolny. Zobacz, czy twój bak w ogóle ma paliwo. Zanim zaczniesz uderzać pięściami w kierownicę, że samochód nie jedzie, po prostu zrób badania. Zadbaj o to, o czym zapominamy w pędzie codzienności. O sen, odpowiednią podaż wartościowego pożywienia i ruch. Ruch, zwłaszcza trening siłowy, to nie jest tylko kwestia estetyki. A im jesteś starszy, tym bardziej jest to istotne. To jest biologiczny komunikat dla twojego ciała, że wciąż jesteś w grze. Słuchajcie, na ten temat znajdziecie mnóstwo wiedzy w internecie i u innych ekspertów, więc ja tego tematu już tutaj kontynuował nie będę. Ale po drugie, i to jest absolutnie kluczowe, przestań uciekać. Otóż my mężczyźni od pokoleń jesteśmy trenowani w tłumieniu bardzo różnych aspektów swojego funkcjonowania. Uczono nas, że smutek, frustracja czy zwątpienie to są oznaki słabości, do których nie wolno nam się przyznać, nawet przed sobą samym. Przez to staliśmy się absolutnymi mistrzami ucieczki przed bólem emocjonalnym i zbudowaliśmy cały perfekcyjnie działający arsenał mechanizmów znieczulających. Mam tu na myśli na przykład pracoholizm, bo tam w pracy są na ogół jasne zasady. Tabelki, tam najłatwiej jest udowodnić swoją wartość. Uciekamy w alkohol, w przypadkowy seks, w ekstremalny sport, w gry komputerowe, a dziś coraz częściej w bezkresne, odrętwiające przewijanie social mediów na ekranie telefonu. Dlaczego tak panicznie boimy się tej ciszy? Bo kiedy milczą powiadomienia, praca jest zrobiona, na powierzchnię zaczyna wypływać to, co często jest dla nas najtrudniejsze. Wypływa ten dojmujący, tławiący w gardle strach, że być może moje życie wcale mi się nie podoba, że być może tkwię w relacji, w której od lat nie ma bliskości, że praca, której oddałem najlepsze lata, wyssała ze mnie resztki energii. że zgubiłem gdzieś po drodze własny sens. I robimy cokolwiek, ładujemy w swój układ nerwowy dowolne bodźce, byle tylko nie dopuścić do jednej sytuacji. Byle tylko nie usiąść w pokoju, w absolutnej ciszy, sam na sam z własnymi myślami i posłuchać, kto tam w nas naprawdę mieszka. Czego mu brakuje, a co ma. I z czego mógłby, albo już z tego korzysta, ale tego nie zauważa. I to jest ten moment konfrontacji z własnym cieniem, którego unikamy jak ognia. Ale powiem wam to z pełnym przekonaniem. Opierając się na latach pracy w gabinecie, ale też swojej własnej drodze. Otóż nie da się wyjść z kryzysu, dopóki nie odstawisz środków znieczulających. Prawdziwe, męskie dojrzewanie nie polega na zaciskaniu zębów i udawaniu, że wszystko jest pod kontrolą. Ono zaczyna się dokładnie w tej sekundzie, w której masz odwagę stanąć w prawdzie przed samym sobą. Bez maski, bez ucieczki. Kiedy pozwalasz sobie poczuć ten ból i strach, bo one nie są twoimi wrogami. One są twardą, biologiczną i psychiczną informacją, która krzyczy, uwaga, czas na zmianę, nie odkładaj tego na później. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, to odbudować braterstwo. Otóż przestań funkcjonować jak samotny wilk. Ja wiem, że to jest romantyczne. Kultura indywidualizmu sprzedała nam kłamstwo, że prawdziwy mężczyzna ze wszystkim radzi sobie sam. To jest bzdura. Potrzebujesz innych mężczyzn, potrzebujesz kręgu bliskich mężczyzn wokół siebie. Zaufanych przyjaciół, z którymi nie będziesz rozmawiał tylko o samochodach i sporcie, ale w obecności których będziesz mógł lepiej zrozumieć siebie i męski świat, ten pełen ożywczej głębi. Potrzebujesz mężczyzn, którym możesz powiedzieć, na przykład, że twój związek się sypie, że boisz się, że stracisz kontakt z dziećmi, czujesz potworną presję w pracy. Bo kiedy wypowiadasz na głos w męskim gronie te słowa, bardzo często poczujesz niesamowitą ulgę, wynikającą z faktu, że obok ciebie siedzą inni mężczyźni, którzy dokładnie wiedzą, o czym mówisz, bo czują dokładnie to samo, znają tę ścieżkę bardzo dobrze. Panowie, nie zmienimy nagle całego świata. Nie sprawimy z dnia na dzień, że system prawny czy społeczny stanie się w pełni sprawiedliwy i wspierający również mężczyzn. Choć nie ulega wątpliwości, że trzeba się tego domagać i działać w tych sprawach. Ale to, na co mamy bezpośredni wpływ, to nasze własne mikrośrodowisko. Nasze granice, nasz rozwój, a nie stagnacja i eskapizm. Męskość nie jest czymś, co jest nam dane raz na zawsze. Męskość to jednak trochę taki projekt i zadanie do wykonania. Wymaga odwagi, by czasem stanąć w opozycji do oczekiwań otoczenia i powiedzieć: nie, w to nie wchodzę, to mi nie służy. Po strachu towarzyszącemu postawieniu granicy po jakimś czasie przychodzi poczucie ulgi, dumy i sprawstwa. Bądźcie czasem czuli tam, gdzie na to zasługujecie wy sami i gdzie zasługują na to wasi najbliżsi. Ale nie bójcie się przebudzić w sobie barbarzyńcy, tej archetypowej, zdrowej, potężnej siły, która mówi: jestem tu, mam swoje prawa, mam swoje potrzeby i zamierzam o nie zadbać. Jeżeli to, o czym dzisiaj mówiłem, w jakiś sposób z wami rezonuje, nie odkładajcie tego na później. Zróbcie pierwszy krok. Może to być wizyta u mądrego lekarza, który spojrzy na was całościowo. Może to być decyzja o pójściu na psychoterapię. A może po prostu telefon do dawnego przyjaciela z propozycją spotkania bez masek. Dziękuję wam za dzisiaj. Zachęcam do zostawienia komentarzy pod tym filmem. Podzielcie się tym, z czym wy na co dzień się zmagacie. No i chyba po raz pierwszy was też proszę, może niekoniecznie, ale dawno tego nie robiłem, subskrybujcie ten kanał, bo przed nami jeszcze wiele ważnych tematów. Dobrego dnia, panowie, trzymajcie się i do zobaczenia.